Krzysiu, ile my mamy satelitów na ziemskiej orbicie? Nie my, w sensie my i nie my Polska, tylko ile jest w ogóle działających?
W ogóle? No tak. To już są liczby w okolicach 9 tysięcy, 10 tysięcy. Zależy jak liczyć operacje, które są operacyjne, które nie. To się teraz dynamicznie zmienia, ponieważ no, taki na przykład Starlink potrafi w ciągu roku zdeorbitować kilkaset satelitów, więc to jest teraz takie dość płynne, ale będzie to teraz bardzo szybko przyspieszać, ponieważ Chińczycy włączają drugi bieg ze swoimi, że tak powiem, mega konstelacjami, więc liczba taka, myślę, że 20 tysięcy jest, zobaczymy ją szybciej niż się większość spodziewa.
A wśród tych około kilkunastu tysięcy, ile jest polskich?
No niewiele. Poniżej 10. Tak naprawdę jeszcze zależy jak liczyć, bo na przykład jeszcze niedawno, dopóki nie poleciał transport 415, był tak naprawdę satelita jeszcze działający LEM albo Hevelius, już nie pamiętam, który z nich jeszcze działa. Natomiast oprócz tego poleciał satelita Satref na początku roku, tylko że to jest satelita, który jest zbudowany przez polską firmę dla firmy koreańskiej, przy czym obie firmy na jakiejś tam zasadzie nie znamy umów, operują tym satelitą. No dopiero teraz poleciała paczka takich naprawdę ważnych dla Polski satelitów wojskowych, plus jeszcze jeden satelita wspomnianej firmy Satref. No więc no, na tą chwilę możemy liczyć, że mamy 6 satelitów na orbicie. Było ich dużo więcej, bo sam Satref wysłał kilkanaście satelitów, no ale małe satelity żyją krótko. Ta firma miała przez chwilę pewne, że tak powiem, nazwijmy to problemy organizacyjno-produkcyjne. W związku z tym wszystkie te starsze satelity z serii Stork już zaorbitowały. No i teraz jakby zaczynamy troszeczkę z czystą kartą na nowo.
Ja właśnie o tej karcie chciałem porozmawiać. Krzysztof Kurdyła.
Tomasz Rożek.
I porozmawiamy sobie jak co miesiąc o tym, co się dzieje w kosmosie. Gdyby patrzeć na nagłówki prasowe, to można by odnieść wrażenie, że satelitów mamy tylko 5 i wchodzimy w zupełnie nową erę, ponieważ są to satelity wojskowe. I chciałem krótko o tym dzisiaj porozmawiać. Wśród tej piątki jest ICEYE.
Tak.
Duży, jeden. Są trzy piasty.
Trzy piasty, tak.
I jeszcze jeden.
No ten trzeci, ten ostatni to już nie jest wojskowy, to jest okay. Prywatnej firmy, to jest satelita taki 6U się to nazywa, czyli 6 kostek takich, tak. Natomiast jakby te cztery są wojskowe i, no i to są bardzo ważne jakby z polskiej perspektywy satelity, przy czym one są zaczynem. Ja widziałem bardzo dużo nagłówków, że wysłaliśmy te satelity i my już jesteśmy właściwie potęgą. Można czasami odnieść takie wrażenia, zwłaszcza jak się słucha polityków. No nie, to jest początek drogi. To jest bardzo wstępny początek drogi.
Gdzie tak naprawdę początki dwóch dróg, bo to nie są systemy, które w sposób prosty będą z sobą współpracowały, tylko raczej w zupełnie innej jakości, w zupełnie innych długościach fal elektromagnetycznych będą przesyłały informacje na Ziemię, a to, że to są wojskowe, to znaczy, że po prostu armia czy odpowiednie służby będą miały do nich dostęp.
Tak, bo są operatorem, powiedzmy, będą operatorem satelitarnym z ich satelitów i mają jakby... Oczywiście dziś ta granica się w ogóle zaciera. No, satelity wojskowe oddają dane też służbom cywilnym i służby cywilne oddają, czy w ogóle firmy prywatne sprzedają dane wojsku, więc ta granica jest dzisiaj już taka mocno zblurowana. Natomiast te konkretne 4 satelity to będą satelity zarządzane przez polskie wojsko. Czyli tutaj jakby to będzie ich pierwszorzędne zadanie, czy w czasach kryzysu, czy w czasach, miejmy nadzieję, nigdy wojny.
No ICEYE jest doskonałym tego przykładem. To nie jest firma... państwowa, która produkuje sprzęt dla wojska, tylko to jest operator czy firma w ogóle cywilna, największy, tak? Największy komercyjny.
Jeżeli chodzi o radarowe SAR, to tak.
Konstelacja, to jest, tak. Która tak się okazało, ale to bardziej w praniu niż u zarania powstania tej firmy, tak się okazało, że może być dostarczycielem rewelacyjnych danych, bo radarowe to znaczy, że dzień, noc nie robi różnicy.
Chmury nie robią różnicy.
Dym nie robi różnicy. I coś, co powstawało po to, żeby dostarczyć danych cywilnych, a konkretnie chodziło o lodowce i o ich powierzchnię, jest dostarczycielem danych dla wojska. My takiego satelitę mamy teraz jednego.
Tak.
Ale korzystamy także z informacji dostarczanych przez satelity należące do innych państw,
zgadza się,
sojuszniczych,
tak.
Także ISI.
Także ISI. I my tych satelitów mamy, kupiliśmy 3 z opcją na 3 kolejne, przy czym moim zdaniem ta liczba będzie musiała rosnąć. Bo posiadanie satelity to jest jedno, posiadanie konstelacji satelitów to jest drugie. No, szczególnie w wojsku liczy się nie tylko to, że my coś zobaczymy, ale że my po chwili zobaczymy, co się z tym dzieje. Mhm. Czyli ten czynnik czasu, jeżeli wprowadzimy, to znaczy, że my musimy konstelację rozbudowywać po to, żeby przeloty nad interesującym nas terenem były w miarę częste. To można w różny sposób ustawiać. Satelity mogą, no, nazwijmy to, latać jakby parami jeden za drugim, potem przerwa, można zagęszczać. Najlepszą opcją jest oczywiście zagęszczanie konstelacji, więc im tych satelitów będzie więcej, tym lepiej. My leżymy na takim terenie, gdzie tych satelitów powinniśmy mieć dużo.
Jak mówisz dużo, to masz na myśli ile?
No, to już tak naprawdę musi ostatecznie powiedzieć wojsko, jak oni ustawią swój system, no to się tak nazywa kill chain, tak? Czyli od informacji do zniszczenia przeciwnika. No, ja myślę, że Niemcy na przykład planują konstelację około 100 satelitów. Nie mówię tylko obserwacyjnych, ale ja myślę, że w optymalnej kształcie nasza konstelacja też powinna mieć około takiej ilości satelitów.
Ale 100 satelitów tego samego typu,
nie,
czy 100 różnych?
Nie. My powinniśmy mieć taką konstelację, nazwijmy to ogólnowojskową, która będzie pełniła kilka rol, między innymi przekazywanie informacji, nie tylko, bo my mamy plan wystrzelenia jednego satelity na orbitę geostacjonarną, ale w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o odporność, o umożliwienie jakby unikania zakłócania, to jednak niska orbita Ziemi i właśnie ta ilość satelitów robi różnicę. I pokazał to między innymi Starlink na Ukrainie. On też ma problemy, ale właśnie dzięki temu, że to są nowoczesne satelity komunikacyjne z kształtowaniem wiązki, one mają dużo narzędzi, żeby, że tak powiem, odpierać te ataki radioelektroniczne przeciwnika.
Czyli to, co ty mówisz, to tak, mamy potrzebę wybudowania dużej konstelacji, mamy na razie jednego satelity ISI, sprawdzonego w bojach dosłownie
w ogóle o ten kontrakt w ogóle nie ma się co martwić. ISI ma prawie 60 satelitów na orbicie, więc nawet zakładając, że gdyby, nie wiem, w którejkolwiek starcie im się cokolwiek podziało, to oni je już produkują jak na warunki...
Jak samochody.
Jak samochody, tak. Okay. Seryjnie.
Być może będziemy mieli 3, być może będziemy mieli 6. To jest jakby jedna odnoga tego systemu. Druga odnoga to są satelity produkowane w Polsce, takie jak chociażby Piast. To są satelity obserwujące czy dostarczające danych optycznych.
Tak.
Okej. Okay. One mogą współpracować z ISI-em? Czy to jest tak, że po prostu te przysyłają takie dane, te inne, a tutaj na Ziemi jest integracja?
No, na Ziemi musimy mieć ośrodek, który będzie to integrował. Tu trzeba jeszcze zaznaczyć, Piast jest konstelacją testową. To jest projekt, który się trwa od kilku lat. On był dobrze pomyślany, bo to był projekt, który miał w zamierzeniu, głównym celem było danie polskim firmom warunków do tego, żeby właśnie pokazały się na orbicie, przetestowały swoje technologie. No i te satelity obecnie poleciały.
Bo rozumiem, że one po raz pierwszy leciały i one w zasadzie tam są testowane. W przeciwieństwie do ISI, który jest przetestowany na wiele różnych sposobów.
Tak. ISI jest operacyjnym satelitą.
Okej, okay. Tak. A te nie są operacyjne, tylko one, te są, nie wiem, proof of concept.
Proof of concept, one mają przetestować kilka różnych rzeczy związanych z operowaniem satelitów. I jakby, jeżeli się sprawdzą, to one nie będą kopiowane. Kolejne satelity, czyli satelity MikroGlob, które mają, że tak powiem, być zbudowane na bazie doświadczeń z tymi satelitami, będą już satelitami większymi z lepszymi możliwościami.
Czyli w zasadzie nie będziemy budowali tej naszej konstelacji optycznej o takie satelity jak te trzy Piasty?
Nie. One będą tylko, one są jakby wstępem do tego, żeby budować konstelację docelową. Mają przetestować część komponentów, ale jakby już potem MikroGlob ma się opierać o większego busa, o większe teleskopy i dawać lepsze obrazowanie.
I kiedy ten kolejny krok ma nastąpić?
No, ten kolejny krok ma nastąpić w najbliższych 2 latach. No, pytanie jest oczywiście o wynik testów Piasta, no bo to on tutaj, że tak powiem, odpowie na ile rzeczywiście wszystkie klocki są gotowe.
Rozumiem, że dopiero co żeśmy je tam umieścili, czyli tak. Za wcześnie jest, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski.
Tak.
Wciąż. Okej. Okay. Mówisz o tym, że konstelacja dla Polski to około 100 różnych. Jeden kierunek to są chociażby takie SAR-y jak ISAI, drugi optyczne. Czy są jeszcze jakieś inne kierunki?
No przede wszystkim są jeszcze satelity, które patrzą w paśmie termicznym, czyli na przykład potrafią wykryć wystrzelenie pocisków. No i tutaj znów, no, jak zwykle, inwestując w tego typu technologie, my musimy sobie odpowiedzieć, czy i w jakim stopniu opieramy się na zdolnościach sojuszniczych. Są pomysły takie, żeby tutaj nasz region w ogóle cały zbudował wspólną konstelację, co nie jest głupim pomysłem, bo czy Skandynawowie, czy Rumuni są wiarygodnymi sojusznikami. Jak jest obecnie ze Stanami Zjednoczonymi, wszyscy wiemy.
Tak uśmiechasz naprawdę, się lekko?
Tak naprawdę nie wiadomo co się tam wydarzy. Na pewno przynajmniej do następnych wyborów będzie okres taki, że no nie wiadomo na co liczyć. Ale to już jest nauczka, że nawet w takich krajach jak Stany Zjednoczone zawsze się może trafić okres politycznej destabilizacji i warto mieć jednak na pewnym poziomie zupełnie własne zdolności. To, nad czym my będziemy musieli pracować, to właśnie nad tym, żeby za jakiś czas nie budować kilku osobnych konstelacji, czyli nie wiem, konstelacje mikrosar z komponentem naziemnym od PGZ, konstelacje mikroglob z komponentem od konsorcjum Kreotecha, tylko żeby to już było integrowane na poziomie wojska i do tego były dokupywane odpowiednie komponenty, odpowiednie satelity według specyfikacji wojska. To jest proces rozłożony na wiele lat, wręcz dekad, ale my już go powinniśmy zacząć, bo od tego nie ma odwrotu. My musimy mieć świadomość sytuacyjną. Będąc w miejscu, w którym jesteśmy, świadomość sytuacyjna jest ważna nie tylko w czasie, nie wiem, sam tuż przed wojną i wojny, ale ona jest ważna w każdym momencie, bo no, umówmy się, my jesteśmy w takim miejscu, a Rosja jest w takim stanie, że my obecnie jesteśmy cały czas w stanie takiego, no powiedzmy to, kryzysu, tak?
Jak mówisz o tym, że taka wymarzona albo optymalna konstelacja dla Polski to 100, mniej więcej.
No, kilkadziesiąt. Jasne. Nie, tam to nie jest jakby...
Ile czasu potrzeba na wybudowanie tego?
Znaczy, to jest proces, który się nie kończy, bo
jedne spadają, drugie...
Tak, okay. To już jak wejdziemy w konstelację, to ją po prostu w pewnym momencie trzeba dociągnąć do tej liczby i potem sukcesywnie jak...
Ile czasu może zająć dociągnięcie do tej liczby? To są dekady, czy to przy optymalnych zmiennych, tak? Decyzji politycznej, pieniądzach na stole i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest kwestia dekad, czy to można zrobić kilkanaście lat?
Myślę, że poniżej dekady. No jeżeli popatrzymy na ISAI, ile ma lat? ISAI jako firma prywatna, startup przecież, zaczynająca jako startup, ma obecnie konstelację prawie 60 satelitów. No to nie jest dla państwa wielkości Polski jakiś wyczyn. Ten rynek się zmienia o tyle, że właśnie firmy zaczynają działać tak jak ISAI, czyli są w stanie produkować większe ilości satelitów. Te satelity są klasy mikrosatelitarnej, więc nie są aż tak drogie jak satelity takie na przykład jak kupiliśmy od Airbusa, czy satelity, które wyrzuca się na orbitę geostacjonarną. Więc ja myślę, że spokojnie, gdyby była wola polityczna, gdyby był plan na to, my taką konstelację poniżej dekady jesteśmy w stanie zbudować. Jednak ja tutaj jeszcze raz podkreślę, najważniejszy jest plan. Nie jest problemem wydawanie pieniędzy, nie jest problemem kupowanie sprzętu. Problemem jest to, żeby to rzeczywiście tworzyło dla armii system, a nie było po prostu takim porozrzucanymi punktami, którymi można się pochwalić w PowerPoincie. Tak.
Dziękuję Ci bardzo. Mniej więcej to było słychać, czy to słychać w technologiach kosmicznych. W naszym tutaj polskim kontekście. Oczywiście jak się coś zmieni, to porozmawiamy. Krzysztof Kurdyła.
Tomasz Rożek.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.